jak zwykle no, tego, co się Państwu bardzo podobało ostatnio, czyli do takiego komentarza polityczno-dydaktycznego. I dzisiaj sobie, proszę Państwa, opowiemy o czymś bardziej skomplikowanym trochę, a mianowicie, ale bardzo na czasie, a mianowicie o tym, co to jest 25. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jak Państwo pamiętacie, Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest króciutka, natomiast ma sporo poprawek, tak? Więc teraz ta 25. poprawka, o samych poprawkach, o samej Konstytucji nie ma na to dzisiaj czasu, ale 25. poprawka, będziecie Państwo o niej dużo czytać w nadchodzących dniach. Ja naliczyłem przynajmniej 20 kilku posłów i senatorów, czyli tych reprezentantów i senatorów, to się mówi, prawda, legislatorów, czyli prawodawców w Stanach Zjednoczonych. Tak przy okazji pana magistra Dumę odsyłam do słownika języka polskiego, żeby sobie sprawdził, co to jest prawodawca, bo zdaje się nie wie. W każdym razie, bo tam komentował, prawda, że ja nie używam języka polskiego, no więc ja używam i nawet mam słownik, on widocznie nie. W każdym razie wróćmy adrem. To jest 25. poprawka, czy tutaj ci prawodawcy amerykańscy przywołują, że należy przywołać 25. poprawkę. I co to w zasadzie takiego jest, tak? No jest 25. w ogóle skąd się wzięła, tak? 25. te poprawki są nierozerwalnie związane z kryzysami sukcesji prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Konstytucja oryginalnie, prawda, z 1787 roku zawierała taki ogólny zapis w artykule drugim, dokładnie mówiąc w artykule drugim sekcji pierwszej, dotyczący sukcesji w przypadku śmierci lub też usunięcia prezydenta. Wtedy jego obowiązki przejmował wiceprezydent. No ale się w praktyce zaczęły ujawniać poważne luki takiego ogólnego zapisu. Na przykład w 1841 roku, po śmierci prezydenta Williama Harry'ego Harrisona, wiceprezydent John Tyler został prezydentem, ale nie wiadomo było, i tu zaczęła się dyskusja, czy on jest na stałe, czy tylko tymczasowo. Potem po zabójstwie Abrahama Lincolna w 1865 roku, gdzie pamiętamy, że kiedy go zabójca właśnie wyskoczył na scenę, krzyknął Sic Semper Tyrannis, że tak nawiążę, więc po zabójstwie Abrahama Lincolna w 1865 roku, potem po udarze Woodrowa Wilsona w 1919 roku, gdzie tak naprawdę to jego żona zarządzała Białym Domem, co no, wywołało, delikatnie mówiąc, kontrowersję. No bo, wiecie Państwo, to wszystko jest okej, tylko że jeżeli później ktoś taki wydaje, kto jest nieuprawniony, różnego rodzaju dekrety, postanowienia, prawda, dekrety, rozporządzenia, to potem powstaje pytanie, czy one są legalne, czy nie. I to jest duże niebezpieczeństwo, bo to może potem skutkować nieważnością jakichś potężnych, na przykład kontraktów handlowych, bo wydane na podstawie czegoś, co, znaczy nieprawidłowo wydanego właśnie na przykład dekretu. To był duży problem. No, punktem zwrotnym było zabójstwo prezydenta Kennedy'ego 22 listopada 1963 roku w Dallas. I to uświadomiło kongresowi i opinii publicznej no, pilną kwestię uregulowania spraw sukcesji. Po śmierci Kennedy'ego wiceprezydent Johnson został prezydentem, ale stanowisko wiceprezydenta pozostało puste przez ponad rok, aż do wyborów w 1964 roku. Czyli mieliśmy taką sytuację, w której był prezydent, ale nie było wiceprezydenta. Czyli gdyby Johnson podążył drogą na przykład Kennedy'ego w jakiś sposób, to prezydentem zostałby speaker Izby Reprezentantów. Tyle tylko, że w takiej sytuacji równowaga władz jest zachwiana, no bo w tym momencie przewodniczący Izby Legislacyjnej, prawda, stałby się jednocześnie szefem egzekutywy, prawda, władzy wykonawczej, co jest sprzeczne przynajmniej z ideą i duchem Konstytucji Amerykańskiej, prawda, gdzie system hamulców i równowagi, który teraz, jak się okazuje, nie działa, no ale miał za każdym razem właśnie blokować możliwość zdobycia jakiejś wielkiej przewagi którejkolwiek z władz nad innymi. A poza tym jeszcze, co więcej, no abstrahując już od wszystkiego tam jakichś kwestii ideowych, to w sytuacji właśnie Johnsona pojawił się jeszcze jeden problem. No to był przecież czas zimnej wojny, czas na przykład konieczności podejmowania decyzji, gdyby na przykład Johnsona zabrakło, a nagle trzeba podjąć decyzję o na przykład rozpoczęciu wojny na przykład ze Związkiem Radzieckim. Tak? I kto ma podejmować tę decyzję? No nie ma wiceprezydenta, nie ma komu przekazać władzy. Więc pod przewodnictwem senatora Bircha Beya, to jest demokrata z Indiany, on zaproponował poprawkę w lipcu 1965 roku. Ona została przyjęta przez Izbę Reprezentantów i Senat, następnie ratyfikowana przez wymagane 38 stanów, zresztą bardzo szybko. I 10 lutego 1967 roku weszła w życie. No to jest pierwsza poprawka od poprzedniej. Poprzednia była w 1961 roku, to była poprawka o prawie wyborczym w dystrykcie Kolumbii, prawda? Czyli od Waszyngtonie DC, tak? I odzwierciedlała zresztą ewolucję amerykańskiego systemu w kierunku stabilności instytucjonalnej. Teraz co ta 25. poprawka? To jest o historii. Kiedy można będzie, tak żeście Państwo wiedzieli, no, do czego ona służy? Krótko mówiąc, to jest poprawka, której można użyć, jeżeli się uzna, że prezydent fruwa sobie nad kukułczym gniazdem i to takim lotem swobodnym. Czyli krótko mówiąc, jak dostanie tą nagrodę Obla, przy czym pierwsza litera nie jest N, prawda? Jest tutaj raczej Y bądź J, w zależności jak Państwo wolicie. I zasłużenie. I wszystko wskazuje na to, że obecny prezydent spełnia tutaj wszystkie możliwe kryteria. Zresztą wielu tutaj się wypowiada, wybitnych naukowców na ten temat, co najciekawsze. I to jest tak, że mamy tutaj kilka właśnie tych tutaj punktów, tak, czy sekcji tak naprawdę w tej 25. poprawce. No, sekcja pierwsza mówi, że w przypadku usunięcia prezydenta z urzędu, na przykład przez impeachment, jego śmierci lub rezygnacji, wiceprezydent staje się prezydentem na pełną kadencję. To jest właśnie prezydent Stylera z 1841 roku, potwierdza to, tak? Czyli krótko mówiąc, w momencie, gdyby na przykład Trumpa uznano, że masz już, no nie wiem, no właśnie w Mar-a-Lago tylko wyjmą klamki i on tam sobie może przebywać, to wtedy Vance do końca kadencji pełni funkcję. Ta kadencja nie liczy się od tego dnia jako dzień zero, czyli nie 4 lata, prawda, od tego momentu, tak jakby został wybrany, tylko do końca kadencji on, że tak powiem, wiosłuje w tej łodzi. Sekcja druga mówi, jeśli stanowisko wiceprezydenta jest wakujące, na przykład po tym, jak Vance zostaje prezydentem po odwołanym słusznie, choć i przemęczonym ewidentnie prezydencie, to wtedy Vance ma, czyli prezydent, ma obowiązek nominowania wiceprezydenta. Wiceprezydent musi być zatwierdzony przez większość głosów w obu izbach kongresu, czyli zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie, co zapobiega długotrwałemu wakatowi, ale niekoniecznie, bo przecież proszę zobaczyć, że wiceprezydent musi, jeżeli ma się przewagę w izbach, to okej. Natomiast jeżeli się na przykład nie ma przewagi w jakiejś izbie, to trzeba już negocjować. I mogłoby dojść do takiej sytuacji, załóżmy, że Vance albo nie byłby w stanie mianować, no ale wtedy to byłaby problem z nie jego, tylko bardziej kongresu, albo musiałby się dogadywać. Na przykład musiałby się pojawić wiceprezydent, który jest kandydatem akceptowalnym przez oba kluby, co jest wyjątkowo skomplikowaną, moim zdaniem, czynnością. Sekcja trzecia. Więc tutaj mamy taki, żebyście Państwo wiedzieli, że w tej 25. poprawce tkwi pewien problem potencjalny. Sekcja trzecia. Prezydent może dobrowolnie przekazać swoje uprawnienia wiceprezydentowi na czas określony, na przykład leczenia, bądź podczas operacji chirurgicznej lub, jak określono ładnie, innej niezdolności. Przekazanie następuje poprzez pisemne oświadczenie do spikera Izby i przewodniczącego pro tempore Senatu. Prezydent może później odzyskać władzę podobnym oświadczeniem. Czyli oświadczam, że idę na operację głowy, a potem wychodzę i mówię, że już operacja się odbyła i chcę władzę z powrotem. Tak? Natomiast to są wszystko na razie takie sekcje bardzo praktyczne, prawda? Czyli nie wzbudzające jakichś specjalnych emocji, chociaż to też mówię trochę nie uwzględniające, albo też może specjalnie uwzględniające pewne sytuacje. Znaczy zawsze właśnie powstaje pytanie, co z tym wiceprezydentem, jak na przykład Vance by zaproponował, nie wiem, kogo tam mają w MAGA. Carlsona na przykład, o. No i powiedzmy, że Izby by się na to, albo Hexeta jeszcze, albo Pam Bondi, o, to jeszcze byłoby lepiej, aby się nie zgodził na to kongres, no to wtedy mamy sprawę zawieszoną, prawda? Czyli trzeba musiałby albo spróbować do skutku, albo mamy w każdym razie kryzys konstytucyjny, bo wtedy chyba Sąd Najwyższy by musiał wtedy decydować, co w takiej sytuacji, bo poprawka tego nie, nie rozstrzyga. No i mamy sekcję czwartą. I to jest ta sekcja czwarta, którą właśnie chcą przywołać coraz liczniejsi parlamentarzyści, zresztą amerykańscy, zresztą tam są już otwarte wezwania do tego, żeby republikanie też się ogarnęli, bo to jest dla nich problem jeszcze większy niż dla demokratów. To jest po prostu sekcja, która, uwaga, pozwala na przymusowe odsunięcie prezydenta uznanego za niezdolnego do sprawowania urzędu, na przykład z powodu choroby psychicznej, żeby daleko nie szukać, fizycznej lub innego problemu. No i właśnie, i teraz jak wygląda ten mechanizm? Otóż tak, sekcja czwarta przewiduje właśnie procedurę przymusowego przeniesienia władzy, gdy prezydent jest niezdolny do wykonania uprawnień i obowiązków swojego urzędu. Tak? Nie definiuje precyzyjnie niezdolności, co pozostawia duże pole do interpretacji. No ale tutaj ta niezdolność zdaje się być duża, może być. Więc to jest tak, że jak to wygląda w praktyce? Otóż wiceprezydent, uwaga, wraz z większością członków gabinetu, czyli sekretarzy departamentów stanu, obrony i tak dalej, to jest zazwyczaj 15 osób, ale wystarczy większość, czyli wystarczy ponad 7 osób, czyli 8 osób, plus wiceprezydent, czyli proszę zobaczyć, jak łatwy jest potencjalnie zamach stanu. Nie to, żebym kogoś namawiał, tak, ale powinni zacząć wysyłać ten fragment razem taką instrukcją w obrazkach jeszcze do Vance'a, żeby wiedział, tak? Brutus na przykład nie miał takiej procedury i musiał się uciekać do bardziej drastycznych metod, prawda? Tutaj jest, proszę bardzo, taka procedura, prawda, Brutusa. Otóż wiceprezydent właśnie z większością członków gabinetu, czyli sekretarzy departamentu, na przykład właśnie tych stanu obrony i tak dalej, ale też mieszkalnictwa, prawda, składa pisemne oświadczenie dla spikera Izby Reprezentantów i przewodniczącego pro tempore Senatu, deklarując niezdolność prezydenta. Następnie przejęcie władzy następuje natychmiast po tym oświadczeniu. Tutaj nie trzeba żadnej akceptacji ani szefa Izby Reprezentantów, ani szefa Senatu. Po prostu dostają list, teraz ja prezydent, on już nie prezydent i koniec. I od tego momentu wiceprezydent staje się pełniącym obowiązki prezydenta, a tamten jest uznany za niezdolnego, prawda, i próbuje się uwolnić z kaftana. Teraz tak, prezydent może próbować pisemnie zaprzeczyć niezdolności i powrócić do urzędu. I to jest tak, że jeżeli wiceprezydent i większość gabinetu w ciągu 4 dni ponowią oświadczenie o niezdolności, a tamten udało się komuś zabrać długopis i jednak napisze, że jest zdolny, to wtedy sprawa trafia do kongresu. Kongres musi zebrać się w ciągu 48 godzin, jeżeli nie obraduje oczywiście, i w ciągu 21 dni podjąć decyzję. Czyli krótko mówiąc, przez tak naprawdę 21 dni plus 4, czyli 25, wiceprezydent jest prezydentem. I może robić to, co prezydent. A tamten jest w jakimś odosobnieniu, tak, i może pisać sobie listy do siebie. Więc teraz oczywiście, żeby utrzymać odsunięcie prezydenta, wymagana jest większość 2/3 głosów w obu izbach. Czyli co najmniej po 2/3 w Izbie Reprezentantów i Senacie, a nie z łącznej kwoty niejako. Jeżeli kongres nie osiągnie tej większości lub nie podejmie decyzji w terminie, prezydent wraca do władzy. Oczywiście, jeśli to oprotestował. Jeśli ktoś nie zabrał mu tego długopisu, żeby to oprotestować. Tak? No jest to mechanizm zaprojektowany jako ostateczność z zabezpieczeniami zapobiegającymi nadużyciom, więc wymaga konsensusu i gabinetu, i kongresu. Czyli to ma niby minimalizować ryzyko politycznego zamachu stanu, ale może się udać. Co więcej, wtedy wiceprezydent ma pełnią władzę prezydencką, czyli na przykład taki Vance mógłby w ciągu tych 21 dni odwołać prawie wszystkie dekrety Trumpa, które zostały, oczywiście te, które by chciał, gdyby miał taką fantazję. No sekcja czwarta, mechanizm przymusowego odsunięcia, jakbyście Państwo sobie popisali właśnie w AI-u albo w jakimś tam ChatGPT, czy czego nie używacie, to zobaczycie, że tak ładnie to formułują te AI, że jeszcze nie została do tej pory formalnie uruchomiona. No dobrze, w każdym razie, jeżeli chodzi o poprzednie sekcje, to sekcja pierwsza i druga rzeczywiście były stosowane na przykład w 1974 roku po rezygnacji Nixona w związku z aferą Watergate. Wiceprezydent Gerald Ford został prezydentem. Wtedy Ford nominował Nelsona Rockefellera na wiceprezydenta, co kongres zatwierdził. To był pierwszy taki przypadek. Sekcja trzecia była użyta dobrowolnie kilkakrotnie, na przykład przez Reagana w 1985 roku. Miał operację, w związku z tym przekazał władzę George'owi Bushowi na kilka godzin. Potem George Bush też miał dwa razy operację, w związku z tym przekazywał Dickowi Cheneyowi właśnie władzę. Joe Biden w 2021 roku przekazał władzę na chwilę Kamali Harris, co zresztą uczyniło, że była pierwszą kobietą pełniącą obowiązki prezydenta tymczasowo. No i nie wiem, czy przez te kilka godzin ludzie się tak napatrzyli na tą Harris, że stwierdzili, dobra, to już lepiej wybierzmy Trumpa. Najwyżej go odsuniemy właśnie na podstawie tej sekcji czwartej. Nigdy, znaczy był parę razy, ta sekcja czwarta nigdy nie była uruchomiona, ale podobne kwestie, chociaż jeszcze nie było wtedy poprawki, były dyskutowane na przykład właśnie po udarze Wilsona w 19 roku i podczas choroby Eisenhowera w latach 50. On miał ataki serca. W erze współczesnej znowu gabinet rozważał podjęcie jakichś kroków, chociaż no zaznaczmy, to już było po poprawce, ale nie podjął kroków, chodziło o Reagana i o podejrzenie Alzheimera u niego. Potem jeszcze najgłośniej mówiono o tym, w sekcji czwartej po ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. W tym momencie Nancy Pelosi wezwała Pence'a i gabinet Trumpa do uruchomienia mechanizmu odwołania Trumpa, argumentując, że niezdolny był do sprawowania urzędu z powodu podżegania do zamieszek. Pence odmówił wszczęcia procedury, gabinet nie osiągnął większości, ale głosowanie, zdaje się, było. Zamiast tego natomiast kongres przeprowadził drugi impeachment Trumpa. Potem jeszcze w 2024 roku były takie propozycje, ale nie zostały zrealizowane ze względu na to, że to była już kampania wyborcza, tak? I po prostu widocznie też Republikanie na to chyba niespecjalnie naciskali, oprócz takiej typowej retoryki wyborczej, ze względu na to, że to mogłoby zakłócić w jakiś sposób przebieg wyborów. To było w czasie, na początku kandydatury Bidena, kiedy on robił różne dziwne rzeczy i potem, już po tym, kiedy się on wycofał z wyścigu, prawda, przejęła to Kamala Harris, po prostu to się nie opłacało politycznie, tak, to by nic nie dało w tym momencie. A potem to wtedy jeszcze Harris by została urzędującym prezydentem i z tej funkcji prowadziłaby wybory, miałaby na pewno im dużo silniejszą pozycję. No dobrze, więc jakie są jeszcze pozytywne oczywiście cechy tej 25. poprawki sekcji czwartej? No to jest tak, na pewno ona jest bardzo pozytywna z tego punktu widzenia, że zapewnia ciągłość władzy i minimalizuje chaos w kryzysach, czyli nie trzeba rzucać monetą zastanawiając się, kto ma prawo na przykład do wysłania naszych wojsk gdzieś tam na Grenlandię na przykład, która przecież zaatakowała nas łodzią sprzed 500 lat. Natomiast oczywiście możliwe są też nadużycia. Bo szczególnie jeżeli mamy silną opozycję wewnątrz partii rządzącej, z której pochodzą członkowie gabinetu, no to wystarczy tam paru ambitnych członków gabinetu i można zacząć tą zabawę od początku. Więc co więcej, niezdolność nie jest dokładnie zdefiniowana. W związku z tym, co to jest ta niezdolność? To jest kilka oczywiście niezdolności oczywistych, ale jest kilka właśnie takich nieoczywistych. Czyli można stwierdzić na przykład, że tak jak w jakichś filmach to widziałem, ćwiczone, fabularnych oczywiście, gdzie tam właśnie zastanawiano się, właśnie ktoś tam w tym filmie fabularnym uruchomił tą poprawkę właśnie ze względu na to, że prezydent zaczął wydawać sprzeczne decyzje albo sprzeczne polecenia i to sugerowało jego niestabilność psychiczną, a w związku z tym pretekst, prawda, do kilku brutusów był akurat w tym gabinecie, żeby prezydenta odsunąć. Jak już jest odsunięty, to można zrobić tak, żeby go odsunąć na trwałe, tak? No w każdym razie to jest, filozoficznie jeszcze podnosi się pytanie o równowagę między demokracją a efektywnością, tak? Że w republice teoretycznie suwerenem jest naród, w związku z tym to naród wybiera, więc naród powinien decydować. No z drugiej strony trudno jest rozpisać referendum w ciągu kilku godzin w sprawie tego, czy prezydent fruwa wysoko nad dachami łopocząc skrzydełkami, prawda, i dmąc w złotą trąbkę, czy też może nie, tak? No, to jest, proszę Państwa, to jest dylematy demokracji. Zresztą o demokracji w ogóle ja tego tematu na razie nie dotykam, bo jak zaczniemy, to jest trudny temat, to trzeba by długo opowiadać, Państwo się pytać, na przykład jaki ustrój w Polsce panuje, czy Polska jest demokracją, czy też nie. Odpowiedź jest, że na pewno Polska na pewno kwalifikuje się w dużej mierze do demokracji butikowych, tak zwanych, czyli takich uszytych trochę na miarę, no ale to jest też związane z tym, że mamy bardzo potężne w polskim prawodawstwie, ale i obyczajowości, szczególnie urzędów, jeszcze te tradycje z czasów totalitarnych, one nie zostały wykreślone w żaden sposób, bo one łatwo się dzięki temu rządzi, tak? Pomimo tych wszystkich tak zwanych dekomunizacji szczytnie ogłaszanych, to po prostu tylko chodziło o odsunięcie konkretnych osób od władzy, a nie o likwidację mechanizmów, które jeszcze żeśmy odziedziczyli po państwie komunistycznym, właśnie realnego socjalizmu, żeby tak powiedzieć, tak naprawdę. I się to bardzo podoba, bo się dobrze rządzi, naprawdę. Zresztą podobnie macie państwo na przykład w Hiszpanii, żeby daleko nie szukać, jak w Hiszpanii znowu ludzie często narzekają na niektóre takie właśnie bizantyjską biurokrację. No, ta biurokracja jest podziedziczona jeszcze po czasach Franco. A dlaczego, prawda, rządy kolejne socjalistyczne tego nie usuwają? No znowu, bo dzięki temu się fajnie, łatwo rządzi, prawda? Ludzie się już przyzwyczaili, więc za bardzo nie protestują i tyle. No. Dobra, ale to już jest, proszę Państwa, na inną dyskusję.